uniemożliwia jednak odczytanie, czy były to akta rozpracowania obiektowego, czy też agenturalnego. Pomimo, że informator był ściśle tajny, zastrzeżony i przeznaczony do użytku wewnętrznego, pominięcie bezpośredniej formy zapisu, która osoba pozostawała w tajnej współpracy z SB, a która przez nią była rozpracowywana, było zgodne z kanonami i regulaminem resortu. Nie oznacza to jednak, że sprawdzenie tych informacji było i jest niemożliwe.
I właśnie, drodzy słuchacze, przypomnę, że gościmy w studiu Radia Maria pana doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego i rozmawiamy na temat książki, ale też i potem inne sprawy wynikną, Ludzie Solidarności i Porozumień Sierpniowych. Teraz chwila muzycznej przerwy i potem znów przejdziemy do dalszego przedstawienia bardzo ciekawych faktów.
W czasach, kiedy staniały łzy, oraz byle kto na siłę rozczulał, pełnym blaskiem zalśniło spod rdzy wyświechtane słowo postulat. Już nie brzmi dla nas jak szyfr, stary wiersz o współczesnej treści, są w ojczyźnie rachunki krzyw. Obca dłoń ich też nie przekreśli, są w ojczyźnie rachunki krzyw. Obca dłoń ich też nie przekreśli. Więc zostaną w nas te noce nieprzespane i te bramy fabryczne wśród kwiatów, gdy przestała nagle być sloganem dyktatura proletariatu. I gdy słuchał w napięciu kto żyw niespokojnych, niepewnych wieści, bo w ojczyźnie są rachunki krzyw. Ale obca dłoń ich nie przekreśli, bo w ojczyźnie są rachunki krzyw. Ale obca dłoń ich nie przekreśli. Będą z tego legendy i sagi, będą słuchać przyszłe pokolenia, że raz kiedyś narodowe flagi wywieszono bez rozporządzenia, że się zdarzył piękny, mądry zryw, że Polacy rzekli, gdy się zeszli, są w ojczyźnie rachunki krzyw. Lecz nie obca dłoń je przekreśli, są w ojczyźnie rachunki krzyw. Lecz nie obca dłoń je przekreśli. Wierzę w każdy przyszły dzień i rok i miesiąc, pracowity, obfity, łaskawszy. Wierzę bowiem w sierpień 80, co strzeżony pozostanie na zawsze, jak solidny dokerski nit, jak ten wiersz, co powiada, że jeśli są w ojczyźnie rachunki krzyw, to ich obca dłoń nie przekreśli. Są w ojczyźnie rachunki krzyw, ale obca dłoń ich nie przekreśli.
I rozmawiamy nadal na temat Ludzi Solidarności i Porozumień Sierpniowych w studiu Radia Maria. Gościmy pana doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego. I właśnie, panie doktorze, powracamy dalej do naszych rozważań, do tego, może być tła wstępu pod nasze rozmowy. Jest taki pewien problem, bo wiemy, że jakoś tak bardzo łatwo jest może komuś powiedzieć, czy jakoś tak może puścić taką o kimś słowa, że był współpracownikiem i to tak bez dowodu nieraz może idzie jakoś tak na konto tego człowieka, ale z drugiej strony wiemy, że tak to było możliwe, że tak było, że właśnie szczególnie ta grupa wtedy, ten Związek Niezależny Samorządny Robotników był inwigilowany, byli ludzie specjalnie tam umocowani na tych poszczególnych szczeblach, o czym zresztą mówi raport, jak pan wspomniał, agenta specjalnego.
Wadima Pawłowa, rezydenta KGB.
KGB
w Polsce. Jak już tu ojciec wspomniał, chcę to pociągnąć ten wątek, twierdząc, iż już dziś oficjalnie wiadomo o perypetiach lustracyjnych wielu bohaterów niniejszej pozycji tu przedstawianej. Niektóre osoby, jak Lech Wałęsa, same przyznały się do okresowego w latach 70. współdziałania z ludźmi bezpieki, a innym, na przykład Marianowi Jurczykowi, współpraca ta została sądownie udowodniona. Zwłaszcza ten ostatni przypadek jawi się jako szczególnie ciekawy. Skoro władzom bezpieczeństwa udało się pozyskać jako tajnego współpracownika człowieka, który został przewodniczącym zarządu regionu Pomorze Zachodnie Solidarności, później wiceprzewodniczącego Krajowej Komisji Porozumiewawczej, podpisującego porozumienie z władzami po strajkach w Szczecinie 80 roku, to logiczną jawi się sugestia, iż prawdopodobnie wpływano również na jego decyzje i wypowiedzi. A trzeba przyznać, że nie tylko jak na ówczesne czasy, były one skrajnie radykalne. Marian Jurczyk, jak czytamy tutaj w Informatorze, zarówno ludzi Sejmu i rządu PRL, jak również całego Komitetu Centralnego PZPR publicznie określał jako, cytuję, zdrajców społeczeństwa polskiego i delegaturę moskiewską. Zachęcał on także, aby, cytuję, budować dla nich szubienice oraz właściwie je wykorzystywać. Jeśli tego typu teksty podsuwało mu SB, to niezwykle interesujące byłoby uzyskanie odpowiedzi na pytanie o taktykę i strategiczne cele podobnych działań operacyjnych. Wiele kontrowersji budzi notabene nie tylko jego osoba. Człowiek numer jeden Solidarności, jej przewodniczący, Lech Wałęsa, był z pewnością szczególnie rozpracowywany przez bezpiekę. W omawianej publikacji dowiedzieć się można, że wśród delegatów na pierwszy zjazd Solidarności znajdowały się dwie osoby noszące imię i nazwisko Lech Wałęsa, czyli było dwóch Lechów Wałęsów. Być może to zwykły przypadek, zbieg okoliczności, ale jeśli nie, różne stawiać można hipotezy związane z planami działań operacyjnych SB. O Wałęsie numer jeden napisano w Informatorze wiele. Charakteryzując jego osobę, stwierdzano m.in., tu cytuję akta SB, cytuję, cechowała go daleko posunięta zachłanność na dobra materialne, z rozmysłem wykorzystywał sprzyjające mu warunki i koniunkturę do materialnego zabezpieczenia rodziny. Koniec cytatu. Pytanie, czy i jak cechy te zamierzano operacyjnie wykorzystać, pozostaje do dziś bez udokumentowanej odpowiedzi. Natomiast stosunkowo niewiele uwagi poświęcono Wałęsie numer 2. Był on delegatem z Poznania, o około 3 lata młodszym od swego znanego imiennika. Posiadał wykształcenie zawodowe i pracował na kolei jako ślusarz. Jego jedynym wyczynem było, jak napisano, kolportaż ulotek wśród pracowników zakładów naprawczych taboru kolejowego, lecz, tu cytuję, w wyniku przeprowadzonych rozmów profilaktyczno-ostrzegawczych zaprzestał tej działalności. Koniec cytatu. Materiały na temat Lecha Wałęsy numer 2 znajdowały się w Poznańskim Wojewódzkim Urzędzie Spraw Wewnętrznych. Warto zwrócić uwagę również na opinie dotyczące innych działaczy Solidarności, ich rodzin oraz sformułowanych wypowiedzi. Z publikowanych materiałów dowiadujemy się m.in., że delegat regionu podkarpackiego Władysław Kinel, notabene członek PZPR z 16-letnim stażem, za najważniejsze zadanie stojące przed Solidarnością uważał m.in. wszczęcie starań, żeby, cytuję, pozyskać prosty naród rosyjski tak, aby zagotowało, aby można Solidarność założyć u Sowietów. Koniec cytatu. Andrzej Rozpłochowski, którego ojciec w przeszłości był funkcjonariuszem Gdańskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego, od samego początku był wręcz nienawistnie ustosunkowany do MO, SB, PZPR i ZSRR, tak zapisano. Opowiadał się też przeciwko kandydowaniu członków PZPR do władz Solidarności, widząc natomiast w ich szeregach członków nielegalnej KPN. Jan Rulewski natomiast zapowiadał stworzenie partii, której celem będzie rozprawienie się w pierwszej kolejności z PZPR, MO i SB, a następnie z Ludowym Wojskiem Polskim. Koniec cytatu. Tenże Rulewski określony został przez SB jako, cytuję, osoba niezrównoważona psychicznie, przejawiająca skłonność do nadużywania alkoholu. Z tych materiałów dowiadujemy się, że w marcu 1981 roku kierujący samochodem Rulewski potrącił pod Warszawą człowieka, który zmarł na miejscu wypadku. Z kolei przy Władysławie Frasyniuku, kierowcy MPK we Wrocławiu i jednocześnie przewodniczącym tamtejszego MKZ-u odnotowano, iż, cytuję, w 1979 roku wraz z żoną, która we wszystkich oficjalnych dokumentach podaje narodowość niemiecką, cała jej rodzina przebywa w RFN, czynili starania o wyjazd na stałe do RFN, na co nie otrzymali zgody. Koniec cytatu. Podkreślono także silny wpływ na jego postawę w wrocławskiej hierarchii kościelnej. Prezentowany informator stanowi więc bez wątpienia przysłowiową kopalnię informacji, a większość opinii i faktów przywoływanych i cytowanych nie tylko w przedmowie, lecz przede wszystkim prezentowanych w tekście głównym z pewnością po raz pierwszy wejdzie do obiegu naukowego. Pamiętać jednak należy, że podobnie jak wszystkie inne źródła historyczne, powinien informator ten zostać poddany profesjonalnej obróbce naukowej. Między innymi porównywać należy go z innymi źródłami i literaturą przedmiotu. Nie tylko wcześniej wymienionymi źródłami, ale również ukazującymi się ostatnio słownikami i encyklopediami. Myślę tu na przykład o takiej pozycji jak Opozycja w PRL, słownik biograficzny 1956-89 pod redakcją Skórzyńskiego, a także innymi i opracowaniami innymi dotyczącymi działalności organów bezpieczeństwa publicznego dotyczącym tamtego właśnie okresu. Idzie tutaj między innymi o takie pozycje jak Aleksandra, Agentura Państwo Policyjne, Michała Grodzkiego, Konfidenci są wśród nas, Zybertowicza w Uścisku Tajnych Służb, a także Henryka Dominczaka o organach bezpieczeństwa w PRL, a także o organach bezpieczeństwa w walce z Kościołem Katolickim. Publikowany materiał źródłowy stanowić może także znakomity punkt wyjścia do dalszych badań naukowych. Do ustalenia pozostaje bowiem jeszcze wiele ciekawych kwestii, jak na przykład w ilu dokładnie organizacjach do roku 1980 czynni byli ludzie Solidarności, kto i gdzie wyjeżdżał za granicę przed i po internowaniu, z czyjej inspiracji, gdzie byli internowani, gdyż nie przy wszystkich osobach informację taką podano. Należałoby zweryfikować i zinterpretować zamieszczone statystyki, ustalić dokładną liczbę tajnych współpracowników Służby Bezpieczeństwa. Z serii tajnych informatorów wytworzonych przez biuro CMSW ukazały się dotychczas 4. Pierwsze 3 wydał Henryk Pająk, 4. natomiast mówiący te słowa pod tytułem ten informator ukazał się Ludzie Bezpieki w walce z Narodem i Kościołem, Służba Bezpieczeństwa w PRL w latach 44-78, Centrala, który to informator przybliżałem słuchaczom Radia Maryja na falach tutejszego radia przed 2 laty. W nie wszystkich wymienionych pozycjach zdecydowano się jednak na prezentację całości autentycznego materiału. Publikując przedkładany informator, starano się zachować jak największą zbieżność z oryginałem. Niezbędną ingerencję w tekst ograniczono do minimum. Ze względu na cel operacyjny informatora, czyli możliwość praktycznego zastosowania go, w wersji oryginalnej podano dokładne miejsce zamieszkania delegata, to jest nazwę miejscowości, ulicę oraz numer domu i mieszkania. Mając na uwadze fakt, iż większość występujących w informatorze ludzi żyje i być może zamieszkuje wspomniane lokale, tutaj w przedkładanej wersji dokładny adres pominięto, ograniczając się jedynie do podania nazwy miejscowości. Poprawiono także pewne nieścisłości merytoryczne dotyczące dat, znanych wydarzeń, jak choćby ustawę o amnestii, wielokrotnie w tekście głównym przekręcanych, a także dokonano pewnej korekty technicznej. We wstępie i końcowych statystycznych zestawieniach zaznaczono nieścisłości wynikające z błędnych obliczeń biura CMSW. W oryginalnym opracowaniu biura C przedstawiony materiał źródłowy zawarty był w 2 oddzielnych tomach. Obecne wydanie w formie jednej książki wymusiło podobne opracowanie indeksu nazwisk i regionów niezbędnego przy swobodnym korzystaniu z takiej pozycji. Dodatkowo opracowano i dodano indeksy miejscowości oraz wykaz skrótów umożliwiający łatwiejszą percepcję tekstu nie tylko przez specjalistów. Wiele do życzenia pozostawia jakość publikowanych zdjęć działaczy Solidarności w tym informatorze, pochodzących ze wspomnianych ankiet i zbiorów MSW. Na ich finalną jakość wpływ miała nie tylko technika wykonania, ale przede wszystkim kolejna ich reprodukcja. Rozważaną alternatywą była w ogóle rezygnacja z publikowania zdjęć, lecz ostatecznie od wersji tej odstąpiono. Pozostawione puste miejsca na zdjęcia oznaczają, że brak ich było również w oryginalne. Zdawisko to jednak nie było permanentne i w mojej opinii w niczym nie umniejsza wagi przedkładanej tutaj publikacji. Wydobywając na światło dzienne kolejny już materiał uporządkowany przez biuro CMSW, mam nadzieję, że przyczyni się on do upamiętnienia osób stojących na barykadzie walki z komunizmem w Polsce pod sztandarem Solidarności na początku lat 80. stanowić może również ważny krok na drodze odbrązawiania powojennej historii Polski, a także przyczynić się do postępu w rozpoznaniu metod pracy operacyjnej organów bezpieczeństwa publicznego w PRL. Być może przyczyni się on również do powstania autentycznego muzeum lub instytutu tego wielkiego zrywu społecznego, który w znaczący sposób przyczynił się do przemian społeczno-politycznych tamtego okresu w Europie Środkowo-Wschodniej. Celem publikacji Informatora jest również dalsze pogłębianie badań naukowych, szczególnie w zakresie historii najnowszej, a także nauk politycznych oraz społecznych. Z pewnością stanie się on użyteczny w pracy dydaktycznej z młodzieżą akademicką i szkolną, przyczyniając się do powstania prac proseminaryjnych i seminaryjnych. Wymienione cele zamykają się w pojęciu dobra publicznego, któremu w naszym głębokim przekonaniu dobrze będą służyły.
Dziękuję bardzo. Przypomnę, że w studiu Radia Maryja gościmy pana doktora habilitowanego Mirosława Piotrowskiego. I kanwą naszych rozmów, także rozmów za moment ze słuchaczami, jest książka obszerna Ludzie Solidarności i Porozumień Sierpniowych. Za moment już będziemy rozmawiać z panem doktorem Mirosławem Piotrowskim.
Wiemy ci o tych wypadkach, o tych dniach pełnych nadziei, pełnych rozmów i sporów gorących, o tych nocach kiepsko przespanych, w naszych sercach mocno bijących, o tych ludziach, którzy poczuli, że są wreszcie teraz u siebie, solidarnie walczą o dzisiaj i o jutro także dla ciebie. Więc się nie smuć i czekaj cierpliwie, aż powrócisz w nasze objęcia, w naszym domu, który nie istniał, bo w nim brak było prawdziwego szczęścia. Bo w nim brak było prawdziwego szczęścia.
Piosenka dla córki, śpiewał ją Maciej Pietrzyk, a my przechodzimy do rozmów, korzystając z obecności specjalisty od właśnie w tym momencie ludzi Solidarności, tak możemy powiedzieć, i porozumień sierpniowych. Panie doktorze, ja mam takie pytanie, które mi się też zrodziło w czasie tego wykładu wprowadzającego. Biuro C, które tak często padało z WSW, tak?
MSW, tak.
To jest biuro odpowiedzialne za?
Za archiwizację zbiorów służby bezpieczeństwa, czyli porządkowanie tychże zbiorów i opracowywanie również tychże zbiorów. Aha. Na czele biura C stał pułkownik Zabawski.
Zabawski, czyli mam taką jasność. I czy w ogóle, myślę, że tak, że zakładana jest taka możliwość, że pewne dane, czy pewne nawet opisy mogły być preparowane przez tamtejszych wtedy pracowników, tych, którzy zakładali kartoteki, prawda? Można to założyć, że niektóre, czy raczej to się nie chodziło o rachubę, bo...
Znaczy, jak tutaj już stwierdziłem, materiał przedstawiany można podzielić niejako na dwie części. Pierwsza część to jest kartoteka przejęta przez SB po pierwszym zjeździe Solidarności. Natomiast druga część pod każdym kandydatem, prawie każdym, po trzech gwiazdkach, to są adnotacje, czyli to spreparowanie, jak ojciec nazwał, materiałów, które posiadało SB. I w intencji ojca pytania tutaj odczytuję taką kwestię, czy te materiały nie były sfałszowane przypadkiem.
Gdyby oni przypuszczali, że aha, to znajdzie się za jakiś czas w rękach ludzi, o których tu piszemy, a więc będzie to rzucona, nie wiem, kość niezgody, czy to było w ogóle, czy oni się nie spodziewali, że takie coś nastąpi, że po 20 latach na przykład ktoś może to otworzyć, to odczytać.
W mojej opinii materiały te nigdy nie miały przedostać się na zewnątrz, to znaczy nie miały być przedłożone opinii publicznej. Jak stwierdziłem, materiały te były tworzone, preparowane do użytku wewnętrznego resortu na potrzeby operacyjne, tylko i wyłącznie na potrzeby operacyjne, i zakładanie uważam za niemożliwe założenie, iż przed 20 laty zakładano, iż komuniści oddadzą władzę w Polsce. Cały czas mam w uszach stwierdzenie Gomułki, który powiedział: władzy raz zdobytej nie oddamy nigdy. I tak miało być, a materiały gromadzono od 1944 roku w sposób uporządkowany aż do końca 1989 roku. Dużą część zniszczono. A to, co tutaj przedstawiamy, to są materiały, które udało się jakimś tam sposobem zachować.
Jeszcze, panie doktorze, jedna sprawa, bo można umknąć w dalszej części audycji. Książka liczy 460 prawie stron, jest bardzo obszerna. Gdzie ją można nabyć? Czy już w księgarniach, czy gdzieś są jakieś namiary, jakiś telefon gdzieś do kogoś, do jakiejś księgarni, czy do pana?
I już mówię, książka będzie w księgarniach, zwłaszcza w Warszawie, w głównej księgarni naukowej, jak przypuszczam. A książkę można już nabyć pod telefonem, tutaj może podam telefon w Lublinie, 0, prefiks, kierunkowy 81 i numer 747 49 16. Powtórzę raz jeszcze. 0, prefiks 81 747 49 16.
Dziękuję bardzo. Myślę, że szybko powtórzymy ten adres, ten telefon. A ja spróbuję dodać telefon od naszego słuchacza, od naszych słuchaczy, którzy do nas dzwoni. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Jezus Chrystus i Maria z Przedziewica.
I teraz i zawsze.
Kłania się Krzysztof z Warszawy.
Pozdrawiam, panie Krzysztofie, prosimy bardzo.
Mi się po słuchaniu audycji nasunął jeden wniosek. A mianowicie, wydaje mi się, że to sposób, w jakim byli prowadzeni współpracownicy Radia Maria.
A jacy Radia Maria?
Współpracownicy, przepraszam, Służby Bezpieczeństwa, ojej.
Służby Bezpieczeństwa. A czy są współpracownicy Radia Maria, ale oni są prowadzeni przez Pana Boga.
Jasne. Więc współpracownicy, którzy byli prowadzeni przez Służby Bezpieczeństwa, ten sposób, w jaki zostali byli prowadzeni, sugeruje, że to uwłaszczenie nomenklatury, które dokonało się w latach 90. miało początek już u samych źródeł powstania Solidarności. Mnie się wydaje, że wszystko to wskazuje, że werbowanie przywódcy Solidarności miało na celu właśnie ułatwienie przejęcia majątku narodowego przez byłych komunistów, a nie zaprzestanie zmiany ustroju. Myślę, że działania komunistów były od początku, zmierzały właśnie, żeby wykorzystać ruch Solidarności do przyjęcia kapitału i majątku narodowego po zmianie ustroju.
To tyle, panie Krzysztofie, tak?
Tak, dziękuję.
Dziękuję bardzo, pozdrawiamy, panie doktorze.
No myślę, że tutaj pan Krzysztof z Warszawy ma słuszność. Ja przypominam sobie wypowiedź pana prezydenta Lecha Wałęsy, kiedy pokazano go w Panoramie, jak był z wizytą bodajże 80. rocznicy urodzin unieżyjącego już Jerzego Waldorfa i stwierdził do kamer telewizyjnych, mówiąc o komunistach: cytuję tu z pamięci, specjalnie wpuściłem ich w gospodarkę, aby nie bruździli w polityce. Myślę, że to koreluje właśnie z wypowiedzią pana Krzysztofa, a osobiście uważam, iż był to duży błąd i należy się zastanawiać tylko, czy był to błąd popełniony z racji niewiedzy czy zaniedbania, no czy też z racji podpowiedzenia przez kogoś.
Jeszcze możemy powiedzieć, że też była znana taka teoria, opinia dosyć pewna, że oddano władzę, tą taką władzę polityczną oddali komuniści po to, żeby dostać tą gospodarczą moc. Prawda, weszli w gospodarcze układy, ale opuścili to przy okrągłym stole i w tych umowach jeszcze poza okrągłym stołem to życie polityczne, ale to jest tak na marginesie tej wypowiedzi. Więc odbierzmy jeszcze kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maryja.
Witam Chrystę, Janusz Waligórski. Chciałbym się włączyć.
Zawsze i wszędzie jest pan na antenie, proszę bardzo.
Muszę ściszyć radio.
Tak jest.
Trzeba zupełnie to zamknąć?
Tak, tak, zamknąć radio zupełnie i wtedy będziemy mówić dobrze. To jest bardzo ważne, ja przypominam już na początku naszych rozmów, drodzy państwo, byśmy o tym pamiętali.
Tak.
Już pan jest gotowy, tak?
Tak, jestem.
Proszę bardzo.
Króluj nam Chrystę, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mówi Janusz w tej chwili z Bydgoszczy, a właściwie z Wuppertalu. Mógłbym mówić o osobistym udziale i jakichś osobistych doświadczeniach w tym ruchu, ale chciałbym się szerzej odnieść do pewnej oceny tego wyjątkowego zupełnie zjawiska odnowy moralnej narodu, jakim była wówczas Solidarność i jej idee. Otóż trzeba sobie uzmysłowić, że wiek XX był wiekiem dwóch straszliwych totalitaryzmów, faszyzmu i komunizmu, ale ten wiek wydał także jedną tylko ideę. Była to idea Solidarności. Kto wydał tę ideę? Otóż tę ideę wydał naród polski. Ten naród, którego 123 lata nie było na mapie świata, którego tożsamość istniała zaledwie 19 lat. Ten naród tak wykrwawiony i prześladowany przez hitlerowców i przez totalitaryzm komunistyczny tracił i prawie zupełnie stracił swoje elity. Otóż polski naród, tak okrutnie doświadczony miał sobie, mimo tych tragicznych przejść, wielką siłę ducha i siłę moralną. Z czego ona wynikała? Wynikała ona z wiary w Boga i Bożej łaski. I to one doprowadziły do powstania tego etosu, etosu Solidarności. Ten etos nie był dziełem ludzkim, lecz Bożym, udzielonym naszemu narodowi, temu narodowi, który Bogu zawierzył. Dlatego ojcem duchowym Solidarności uczynił Bóg tego, który jest największym z Polaków, Jana Pawła II. Czym była Solidarność, można sobie postawić pytanie. Solidarność była wielką modlitwą upokarzanego narodu. Była poszukiwaniem i żądaniem życia w Bożej prawdzie. Taki był wtedy szczery duch narodu. W 1979 roku Ojciec Święty podczas swojej pierwszej pielgrzymki do Polski wołał przecież głośno: niech stąpi Duch Święty i odnowi oblicze tej ziemi. Ziemi tej ziemi. Bóg nie dał się długo prosić i wysłuchał słów Ojca Świętego. Skutkiem tego, przepraszam, jestem bardzo rozemocjonowany, skutkiem tego w 1980 roku została zalegalizowana Solidarność. Solidarność była ruchem szczerym, prostym, otwartym i siłą zła łatwo było go zmanipulować. Mazowiecki, Geremek, Kuroń, Miśnik i inni oraz ich mocodawcy, a więc nieuleczalni trockiści, nie pozwolili na rozwinięcie się tego ruchu w kierunku narodowo-katolickim, czyniąc wszystko, by Polska nigdy nie poszła drogą swojej tysiącletniej tradycji z hasłem Bóg, honor i ojczyzna na swoich sztandarach. Idee Solidarności mogą i muszą być odnawiane w każdym czasie, w każdym pokoleniu, czy też w każdym kraju, bowiem siła tych idei jest ponadczasowa i nigdy się nie kończy. Tyle miałbym do powiedzenia. Szczęść Boże, pozdrawiam jeszcze raz ojca prowadzącego i pana w studio. I całą rodzinę Radia.
Dziękujemy Radę bardzo panie Januszu, że daję głos naszemu gościowi, panu doktorowi. Proszę bardzo.
Dziękuję bardzo panu za ten głos, zwłaszcza, że pan z Wuppertalu w Niemczech dzwoni. Ma pan całkowitą słuszność. podkreślając to, co chciałem również uwypuklić w tych kilku słowach wstępnych, że ten wielki zryw, ruch Solidarności rozpatrywać trzeba na dwóch płaszczyznach. Pierwsza to to, o czym Pan tu powiedział, przypominając słowa Ojca Świętego o tym zrywie narodu. Drugi natomiast o zmanipulowaniu, czyli o włączeniu tych patriotycznych uczuć i niechęci społeczeństwa polskiego do komunizmu w wewnętrzne rozgrywki w PZPR i MSW na różnych etapach i to tutaj roztrząsamy. Podkreśliłem również, iż w podręcznikach historycznych, a także literaturze przedmiotu zdecydowanie większy nacisk kładzie się na pierwszy aspekt sprawy, pomijając bądź marginalizując ten drugi, czyli nie patrzy się na te zakręty dziejowe Polski, przede wszystkim na ruch Solidarności 80-81 roku, właśnie z punktu widzenia manipulacji, o której Pan wspomniał pod koniec swojej wypowiedzi.
I też Pana wypowiedź, tak jeszcze dołożę, sobie pięknie podkreślam ten etos, ten świat zbudowany na wartości, w oparciu o autorytet Ojca Świętego, ale właśnie z drugiej strony to, co Pan też powiedział, że etos został zbrukany, weszli tam ludzie, którzy świadomie albo mniej świadomie, ale powiedzmy, że świadomie chcieli to rozłożyć od wewnątrz, ten zryw taki prawdziwy, piękny, prosty ludzi pracy i nieraz za cenę albo zastraszenia, a nieraz za cenę talonu na malucha albo na dużego świata, albo żeby się córka albo syn dostał na dobry kierunek studiów. Tak też było i to jest nasza historia bolesna, ale to wcale nie świadczy, że mamy mówić, że tak nie było, prawda? Musimy tylko wyciągać wnioski na przyszłość. Panie doktorze, kolejny telefon odbierzmy. Prosimy bardzo Radio Maryja. Proszę bardzo, jest Pan na antenie już, witamy gorąco, kto i skąd?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
A teraz i zawsze.
Moje imię Maciej, dzwonię z Londynu. Wysłuchałem z uwagą wystąpienie pana doktora i nasunęły mi się pewne uwagi. Mianowicie pierwsza uwaga jest taka. Niestety w pana wystąpieniu nie było ani jednego słowa na ten temat, że Miśnik razem ze swoimi ideowymi przyjaciółmi przetrząsał archiwa Służby Bezpieczeństwa, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Służby Bezpieczeństwa i usuwał wszystkie dokumenty i teczki dotyczące zarówno jego, jak i jego kolegów. Jak chodzi o Geremka, to oczywiście ta teczka musiała być, bo przecież to cudów nie ma, żeby teczki nie było. Znaleziono nazwisko Geremka jako współpracownika Służby Bezpieczeństwa w komputerze, ale Macierewicz, opierając się na tym stwierdzeniu, że miały to być teczki, wiadomo, że teczki nie mogło być, bo jak tam był Miśnik wcześniej i wszystko było usuwał, to teczki nie mogły być, a nie liczy się to, że w komputerze był zapisany, nie liczy się. A przecież Geremek na przykład był przedstawicielem Polski i kierownikiem placówki polskiej w Paryżu w latach 60., co bez współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa było po prostu fizycznie niemożliwe. A więc chodzi mi o to, że pominięcie takich dość istotnych faktów właściwie no, jest troszeczkę dziwne, dlatego że to są sprawy bardzo, bardzo ważne. Druga sprawa. Pan był uprzejmy zwrócić uwagę na postać Jurczyka, przy czym ograniczył się pan tylko do oskarżeń, natomiast nie powiedział pan całej prawdy. A prawda jest taka, że co innego jest, że ktoś tam z Ubeki coś tam napisał, jakiś Ubek coś tam napisał, może nawet w trakcie jakiegoś przesłuchania, przykładając pistolet do głowy, tak jak to pan Marian Jurczyk kiedyś powiedział, mógł coś uzyskać chwilowo, ale to jeszcze nie oznacza, że można człowieka opluć publicznie na antenie Radia Maryja. Przecież trzeba, jak się mówi wszystko, to trzeba powiedzieć też prawdę. Powiedzieć to, że panu Jurczykowi zamordowano syna i synową w sposób okrutny i bezwzględny. Nie morduje się syna i synową współpracownikowi. To przecież jest elementarna, zupełnie elementarny fakt. Druga rzecz. pan Jurczyk siedział najdłużej, w najgorszych możliwych warunkach w więzieniu, w najgorszej celi i najdłużej. Był praktycznie prawie torturowany, podczas kiedy inne figury siedziały w domach odpoczynkowych, w znakomitych w ogóle warunkach. I teraz wydaje mi się, że takie prawie że publiczne oplucie kogoś, kto poniósł no, straszliwe straty, wydaje mi się, że nie może być, nie może pozostać po prostu bez jakiegoś komentarza, który właśnie chciałem.
Panie Maciej, ja myślę, że damy już głos panu rektorowi, ale to
ja myślę, że chciał, myślę, że oplucie, ta sprawa jest bardzo ważna.
Oplucie to jest za mocne słowo, to nie
jest oplucie. Proszę ojca, to jest oplucie. Nie wolno w ten sposób mówić o kimś, komu zamordowano syna i którego najdłużej trzymano w więzieniu. Takich rzeczy nie wolno robić.
Wie pan co, ale oprawcy...
Ja bym z chęcią posłuchał, co pan odpowie.
Ja już oddaję głos, tylko mówię, oprawcy stalinowcy też nie zabijali sobie rodziny i tak dalej,
no,
wyrazili na
Sybir. Można porównać
pana Jurczyka. No nie, ja nie porównuję, tylko mówię, że...
No zaraz, zaraz, proszę ojca, proszę trzymać się w jakichś rozsądnych miarach.
Tylko, że metody niektóre...
No dobrze, dobrze, ale przecież człowiek, który całe życie poświęcił dla walki o Polskę, który odważył się podnieść sprawę narodu, bo to była walka przeciwko narodowi polskiemu. Kim byli ci, większość ubeków, kim była? To było oczywiście po prostu Żydzi. On się jedyny odważył się to powiedzieć i za to poniósł straszliwą karę. I teraz nie wolno go opluwać.
Panie Maciej, czy jeszcze jakieś pytanie, czy już możemy zdać głos?
Ja bym bardzo chętnie posłuchał, co pan odpowie.
Dobrze,
już panu odpowiadam. Dobrze. Dziękuję panu za ten głos, więc może pan podniósł takie trzy kwestie, więc jeśli pan pozwoli, to po kolei. Zarzucił pan, iż w mojej wypowiedzi nie mówiłem nic o Michniku. Nie mówiłem o nim dlatego, gdyż nie był on delegatem na pierwszy Krajowy Zjazd Solidarności, ale oczywiście była to ważna postać i o komisji, która weszła, tak zwanej komisji Michnika, która weszła i bez jakichkolwiek zapisów, to nam powstaje jedna notatka, szperała po tych archiwach, tam był jeszcze profesor Einenkiel i inni, to o tym mówiłem w zeszłym roku przy okazji innej audycji, więc tutaj nie chciałem się powtarzać. Jeśli idzie o pana Geremka, Bronisława Geremka, to był on delegatem z regionu Mazowsze na pierwszy Krajowy Zjazd Solidarności i wspomniałem o nim w swoim tutaj wystąpieniu. Niemniej z przyczyn czasowych nie mogłem rozwijać każdej osoby. Jeśli idzie o materiały, to w informatorze, który tutaj pokrótce omówiłem, znajduje się na stronie 211 ze zdjęciem właśnie pan Bronisław Geremek i na końcu po tych trzech gwiazdkach, czyli w adnotacji pochodzącej proweniencji Służby Bezpieczeństwa jest zapisane, że materiały na jego temat znaleźć można w SUSW, czyli Stołecznym Urzędzie Spraw Wewnętrznych w Warszawie. Więc jeśli ktoś by chciał dalej szukać, to może tam. Oczywiście ma pan rację, przypominając kwestię, dlaczego pan minister Macierewicz, który tu recenzował, nawet na okładce napisał parę słów na temat tej pozycji, nie mógł, czy też nie przedstawił pana Bronisława Geremka w tak zwanej liście Macierewicza. Co się zaś tyczy pana Mariana Jurczyka, to myślę, że pan jest zbyt emocjonalnie nastawiony do sprawy. Po pierwsze, tutaj nikt, jak ojciec wspomniał, nie opluwa ludzi, tylko przedstawiamy fakty. Oczywiście należy się zgodzić z panem, że panu Marianowi pan Marian Jurczyk zapłacił bardzo wysoką cenę. SB posunęło się do wspomnianych przez pana mordów w jego rodzinie, ale Marian Jurczyk został pozyskany jako tajny współpracownik Służb Bezpieczeństwa. Tę wiedzę czerpie z oficjalnych wiadomości i procesowych. Po prostu ta sprawa została sądownie udowodniona i pan Marian Jurczyk ze względu na to stracił mandat senatora i przestał być prezydentem miasta Szczecina. Osobiście współczuję panu Marianowi Jurczykowi i w ogóle nie śmiem nawet go oceniać. Ja tylko stwierdzam fakt, że tak było, natomiast nieprawdziwą jest teza, którą pan stawia, że SB, zabijając członków rodziny jakiejś osoby, nie mogło go pozyskać. Otóż tutaj na kanwie tej pana wypowiedzi muszę jednak przypomnieć, w jaki sposób pozyskiwano tajnych współpracowników. A więc tajnych współpracowników pozyskiwano w różnorodny sposób. albo na tak zwane kompromateriały, czyli materiały kompromitujące daną osobę, albo pozyskiwano na tak zwane przesłanki ideowe, czyli przekonywano go do systemu, albo pozyskiwano na dobra materialne, czyli ten talon, przysłowiowy talon na samochód, o którym wspominał ojciec, bądź też siłą, fizycznie, zastraszeniem, nawet posuwając się do mordowania osób, i tutaj drastyczny przypadek właśnie pana Mariana Jurczyka. I jak mówię, osobiście mu współczuję i nigdy w życiu nie ośmieliłbym się wysuwać jakichś etycznych sądów pod jego adresem. Stwierdzam tylko oczywisty fakt, że niestety w tak drastyczny sposób zdołało go Służba Bezpieczeństwa tutaj zawerbować. No i w jakiś sposób z nimi współpracował, przez to stracił ten mandat, o którym wspominałem, przestał być prezydentem miasta Szczecina, a w informatorze, który tutaj czytam, o którym mam tu przed sobą, wcale nie jest napisane, że Marian Jurczyk był współpracownikiem, tylko jakie zdania radykalne wypowiadał w tamtym okresie, w roku 80 i 81. W związku z tym domniemywać można, że skoro został pozyskany, to te radykalne zdania, że trzeba wieszać na latarniach członków PZPR-u i tak dalej, być może właśnie podsuwało mu SB, ale to jest postulat badawczy na przyszłość. A jeśli mu podsuwało SB, to jaki miało w tym cel? Czy nie było to przypadkiem wynikiem walk frakcyjnych w łonie PZPR i chęcią wnikania, czy też przenikania pracowników SB również do PZPR-u i stymulowania polityki? Natomiast raz jeszcze podkreślam, że o samej postawie pana Mariana Jurczyka nie wypowiadam się.
Tak, panie Macieju, pan jeszcze jest, tak?
Jeszcze dwa słowa.
Proszę bardzo.
No więc pan zapomniał jeszcze podnieść następną sprawę, mianowicie bardzo ważną sprawę, że pan Marian Jurczyk był bardzo długo więziony i był więziony w bardzo tragicznych, wręcz strasznych warunkach. Jest na ten temat książka i to wszystko jest opisane w książce, którą pan na pewno zna. Niemniej jednak pan to celowo opuścił. Druga sprawa. Pana...
Proszę bardzo, ale nie wiem, skąd pan ma wiadomość, co ja celowo opuszczałem.
Dlatego, że pan mówi jako hipoteza badawcza, pan miesza po prostu pewne rzeczy, absolutnie. Nic takiego jako hipoteza badawcza, że on dlatego coś wyraził się na temat SB, że jemu coś, że jemu coś SB podsunęło, to jest absolutnie insynuacja niepoparta niczym, absolutnie niczym. A to kompromituje pana jako osobę.
Panie Macieju, bo ja tu się boję o jedną rzecz, że nam się audycja przerodzi na temat pana Jurczyka. Ja
no dobrze,
mówię,
ale
ja szanuję...
Jest taka sprawa, że...
Pan jest historykiem, prawda?
Niestety, to co było zaprezentowane teraz w tej odpowiedzi, też jest niezgodne z prawdą. Dlaczego? Dlatego, że w książce, która jest opublikowana, pan marszałek napisał książek Jurczyk czy Bałęsa, już nie pamiętam dokładnie tytułu, tam było powiedziane jedyną, on nie mówił o tym, żeby wieszać czy coś takiego, tylko była wspomniana narodowość głównie tej grupy. Ponieważ i po prostu, ponieważ ta akurat ci właśnie ludzie mieli w rękach i to było na długo jeszcze, to było jeszcze w czasach Solidarności powiedziane.
Ja przepraszam, czy ja mogę mieć do pana pytanie?
Nie, ale po prostu mnie chodzi o to...
Tak, ale czy ja mogę pana o coś zapytać?
Proszę bardzo.
Pan Marian Jurczyk został sądownie pozbawiony mandatu senatora ze względu na to, że był tajnym współpracownikiem SB? To pytam pana.
Proszę pana, jest taka sprawa.
No tak, ale niech mi pan łaskawie odpowie na pytanie.
Oczywiście był, tylko jest wiarygodność tego sądu, jest bardzo... Ci, którzy wydawali to oświadczenie w okresie PRL-u, byli wysokimi urzędnikami sądowymi.
Oczywiście, czyli tak, pan potwierdza, ale podważa pan wyrok sądu, tak? A pytanie z kolei, jeśli mogę jeszcze jedno zadać, na jakiej podstawie pan podważa ten wyrok sądu?
Na tej podstawie podważam, że ci, którzy po prostu, jak to się mówi, zasiadali w tym sądzie, zajmując wysokie miejsca w sądownictwie, byli też współpracownikami systemu i im na
A jeszcze jedno pytanie mogę mieć do pana?
Na wątrobie im leżało ktoś, że był ktoś, kto mógł podważać cały system.
A jeszcze jedno pytanie mogę mieć do pana? Chciałem pana zapytać, czy zna pan wypowiedź pana Mariana Jurczyka, że faktycznie był współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa, tylko jego wiadomości niewiele przynosiły i były nieszkodliwe?
Wie pan, to jest...
Czy pan zna? Ja chciałem pana zapytać.
No akurat tego nie znałem.
No ale, to informuję pana.
Dobrze, ale...
Panie Macieju, bo ja naprawdę chciałbym też zaingerować...
Ale czas... chodzi o to, proszę ojca, nie można pan zostawiać człowieka, pan Jurczyk dalej działa...
Ale my tutaj wcale nie mówimy...
...pana Jurczyka, to jest dalej uderzenie ale, w sprawy
pan, ale panie Macieju...
Nie można tego zostawić takim bluzem.
Nigdy nie miał na celu uderzenia pana Jurczyka, tylko to była wypowiedź pana jako historyka, który...
Jeden z przykładów.
Nie bardzo miła w stosunku do Korowców, pan zacytował...
Panie Macieju, ja myślę, że przejdziemy do niego telefonu, bo to jest tylko troszeczkę...
Dziękuję bardzo.
W każdym razie myślę, że to
ja
było...
Dziękuję.
Dziękuję panu bardzo. Pan Maciej Rzędzą zawsze ma do nas ciekawe takie rozmowy, informacje, tylko jeszcze raz powiedzmy. Pan tutaj doktor habilitowany jest z punktu patrzy historycznego, prawda? Traktuje te wszystkie dane, te wszystkie akta, które zebrał i opracował dla pracy opracowań historycznych, więc tutaj nie jest żadna ocena ani moralna, ani ocena etyczna danych postaci, tylko podane są przykłady różnych sytuacji, a to, że są takie konkretne dowody, więc no to tylko świadczy o tym, że no po prostu no jakoś są pewne konsekwencje pewnych decyzji, ale jak mówimy, są różne środki i tym ludziom współczujemy w jakimś sensie, i których spotkały takie czy inne represje, ale no to wszystko jest, było możliwe. Odbierzmy kolejny telefon. Myślę, że jak pójdziemy teraz w inną stronę naszych rozmów. Prosimy bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo. Zawsze wszędzie, kto i skąd dodzwonił się do nas.
Stanisław z Pomorza.
Witamy panie Stanisławie, proszę bardzo.
No, z przykrością muszę stwierdzić, że pan Maciej z Londynu ma rację.
No tak, ty...
Przynajmniej w moim odczuciu, znającym szerzej ten temat, i chciałbym do pana doktora wrócić się z takim pytaniem. Czy pan doktor zna wywiad udzielony przez pana Jaremka, pani redaktor Kral? To był tajny wywiad, który został później opublikowany w prasie
polonijnej.
Nie tylko nie lubię, ale nienawidzę Polaków. I potem nastąpiła zegarmistrzowska robota, która trwa już 12 lat, jest realizowana perfekcyjnie. I bez tego wywiadu, bez zaznajomienia radiosłuchaczy z treścią i podstawowymi fragmentami tego wywiadu, nie mówmy o solidarności z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem, no pan zakończył.
Dziękuję bardzo panie Stanisławowi z Pomorza. Jakkolwiek ja tutaj jestem takiego zdania, że na podstawie jednego wywiadu nie można oceniać rzeczywistości, a śmiem nawet twierdzić, że materiały, które tutaj tu przedstawiam, są bardziej ciekawe i wiarygodne niż wywiady, na które się tutaj pan powołał.
Tak, dziękuję bardzo. I przypomnę, że rozmawiamy na temat książki opracowania Ludzie Solidarności i Porozumień Sierpniowych, a gościmy w studiu Radio Maria pana doktora, habilitowanego Mirosława Piotrowskiego. Bierzmy kolejny telefon. Prosimy bardzo, Radio Maria. Proszę bardzo.
Chrystus Maria, zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Serdecznie pozdrawiam z panem Bogiem księdza ojca Janusza i pana doktora.
Witamy, panie Leszku, poznaję po głosie.
Tak. No, ja bym powiedział nieco inaczej, że zabili żonę i zabili syna, ale zastraszyli, że jego tak samo załatwił. No i trzeba było podpisać. Normalne, co tam pan Maciej tamtego. Poza tym, przecież ludzie dobrze wiedzą, co to był Wałęsa, jak w Wałęsie zawierzyli jak Panu Bogu. Wałęsa, Wałęsa, Lech Wałęsa, Lech Wałęsa, Lech Wałęsa, a co się stało? Co się stało? Proszę radio słuchacz, co się stało? Burzek, o Burzek, do tego wszystko zrobi. Z Polski będzie trzecia Japonia, czy czwarta nawet, no. Królestwo niebieskie, no i co się stało? Co ci panowie wysądzili? Jeszcze dołączyć pana Mariana Krzaklewskiego. No i co załatwili z tym krajem? Gorzej załatwili, jak miał hitlerowcy.
No, myślę, panie Leszku, tak troszeczkę...
No to po polsku oni rozmawiają, prezesie, po polsku rozmawiają.
No, ale...
Ja bardzo przepraszam.
Tak. No myślę, że musimy to też oddać tym, którzy przeżyli wojnę i to Hitler
ja
był
straszny. Ja może zaraz powiedziałem, ale jeszcze chcę dwa słowa powiedzieć.
Proszę bardzo.
Więc proszę księdza, proszę pana doktora. No, Szeracie miało sprawy SB. Ja miałem dosyć, jak ja zaczął o sobie opowiadać, to trzeba byłoby godzinę czasu. I też by się tak zakończyło ze mną jak z popiełuszką. Ja mam tyle do powiedzenia.
Dziękujemy bardzo panie Leszku. Za to zdanie pozdrawiamy gorąco. Myślę, że odbierzemy kolejny telefon od naszych słuchaczy, rozmawiamy ze sobą. Prosimy bardzo, Radio Maria.
Panie Jezus Chrystus, ja nie osiągam nic, bo ja jestem z Poznania.
Teraz i zawsze puszczę panią, tylko proszę telefon wyłączyć radio, dobrze?
Dobrze.
Będzie to dobrze słychać. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja słyszałam głos pana, który tak wychwalał apoteozą, po prostu solidarność. Ja nie, ponieważ byłam przed wyborami 4 czerwca na spotkaniach tymi, na których myśmy mieli głosować, którzy mieli fotografię z Wałęsą. I pierwsze pytanie studentki nasze było takie, jaki jest stosunek Solidarności do mordowania dzieci nienarodzonych. Jaką otrzymaliśmy odpowiedź od tych, na których myśmy głosowali, zrobiliśmy błąd. Podrzucono nam ten temat, więc gdzie ta apoteoza, ta piękna, wspaniała solidarność, bzdury, to było draństwo utworzone przez masonerię, która miała zniszczyć razem z komuną Polskę. Ja do w tej chwili działaczka Solidarności przez 20 lat pogardzam Wałęsą, wszystkimi tymi przywódcami, jedynie szanuję panią Gwiazdę i panią,
już nazwiska może zostawmy, bo każdy ma tam swoje ulubione.
Przez którą ten kształt się rozpoczął. I szanuję pana Jurczyka, bo to, że sąd go skazał, w Polsce nie ma sprawiedliwych sądów. To o tym wszyscy wiemy i chyba pan doktor też. Niestety nie ma. Ja nie znam sprawiedliwości.
Oczywiście, droga pani, tylko my tutaj mówię jeszcze raz, pan doktor i ja nie chcemy osądzać pana Jurczyka, nie oceniać jego postawy, tylko stwierdzamy...
Ja pana Jurczyka nigdy nie słyszałam, żeby nam...
No oczywiście, kochana, tylko my stwierdzamy, nie wiem, czy pani da mi powiedzieć...
Nigdy.
Pani nas słyszy?
Pan dał wyrok kłamliwy, bo sędzia w Polsce wszyscy są przekupieni, no, i linie dobrze sędzia.
Tak też nie możemy mówić, droga pani, że wszyscy i wszystko...
Wszyscy, nie ma porządnego sędziego w Polsce, w tej chwili.
Ja znam jednego porządnego.
No to może jednego książka, nie znam żadnego.
Ja znam jednego porządnego.
I apoteozę Solidarności proszę schować do szuflady, bo to się okazuje, że to był wielki taki pic dla narodu polskiego. Nic więcej. I nic dobrego nam nie dali. Nawet nie bronili nienarodzonych dzieci wtedy, kiedy myśmy się pytali przed 4 czerwca.
Dziękuję.
Nawet wtedy.
Dziękuję pani bardzo, z Bogiem. Tylko raz jeszcze chcę tak podkreślić, panie doktorze, bo żebyśmy tutaj, to nie był wcale osąd, mówię, ze strony pana, ani etyczny, ani moralny, tylko to było stwierdzenie faktu, że sąd, to teraz czy ten sąd ocenimy tak, czy tak, było stwierdzenie tego wyroku i tutaj no, historyk nad tym nie dyskutuje, prawda? On tylko stwierdza fakty i kładzie je w pewnym świetle.
No ja myślę, że tutaj ten przypadek przywoływany ciągle, no podałem przykładowo jako taki pewnik, który, no jeden z nielicznych, który doczekał się finału, prawda? I nawet sam zainteresowany, że tak powiem, przyznał, że został tutaj złamany, no ale w takich okolicznościach dramatycznych, których należy współczuć, raz jeszcze to podkreślam. Niemniej, że te informacje, które przekazywał, nie szkodziły nikomu. Także fakt, moim zdaniem, jest tutaj bezsporny, no ale naturalnie żadnych osądów nawet nie chcemy tutaj żadnych formułować. Jeszcze przy tej okazji chciałem tu podkreślić, bo często się zapomina o tym, że pod pojęciem tajnego współpracownika rozumieć należy 3 kategorie osób. Czyli był to po pierwsze informator, drugi agent i trzeci rezydent. Kategoria TW, czyli tajnego współpracownika, mieściła w sobie te trzy kategorie. Informator udzielał tylko informacji na jakiś temat interesujący Służbę Bezpieczeństwa, wcześniej UB. Agent współdziałał ze Służbą Bezpieczeństwa aktywnie, to znaczy brał udział w najwyższej formie pracy operacyjnej, czyli w kombinacjach operacyjnych. To kiedyś już przedstawiałem. I trzecia, najwyższa kategoria tajnego współpracownika to rezydent, który miał już własnych tajnych, sieć własnych tajnych współpracowników.
Dziękuję bardzo. Odbierzmy telefon kolejny. Proszę bardzo, Radio Maria, słuchamy.
Nie będzie pochylony Jezus Chrystus.
No wieki wieku, amen.
Maria zawsze dziwita. Ja dzwonię z Kanady. Moje imię Janusz. Tak, byłem, że tak powiem, na głębokiej prowincji działaczem Solidarności. Na bardzo głębokiej prowincji i tam i zakładaliśmy tą Solidarność. Udzielałem się tam mocno, bo wiedziałem, o co chodzi od początku. A później 14 grudnia w poniedziałek z pracy mnie wzięto. I 19, 20 i 21 grudnia przeprowadzono ze mną rozmowy w Suwałkach. Proponowano mi wspólną walkę z tak zwaną patologią społeczną. Tak to się nazywało i ta rozmowa była w miarę grzeczna i kulturalna. To było, bo byłem internowany tam i wyprowadzono mnie, że tak powiem, w pokoje te biurowe. To nie było w celi, to siedzieliśmy przy biurkach, tak, dwa biurka były złączone i rozmawiał ze mną pułkownik Sommerfeld, tak się przedstawił przynajmniej. Powiedziałem, że absolutnie nie, że jestem katolikiem, że to nie jest, a odpowiedź była taka, a to nie szkodzi, że jesteście katolikiem, bo u nas też są katolicy. I powiedziałem od początku, że nie i tak co jakiś czas ten papier do podpisania z bardzo eleganckim, że tak powiem, piórem wiecznym został między nami tak wsuwany, on do mnie, ja do niego, on do mnie, ja do niego. I w końcu powiedział mi, że jeżeli nie podpiszę tego, to będę siedział 10 lat w więzieniu. Ja mówię, to ja będę siedział, to jak trzeba, to trzeba, jak trudno. A w międzyczasie ta rozmowa była taka, że to wszystko ode mnie zależy, zobaczcie, tutaj stoją trzy samochody, tam jakiś Wołga stała, gazik, pojedzie się do domu, bo to macie żonę, dziecko, kochacie się, młodzi jesteście, a święta Bożego Narodzenia będziecie się tutaj spędzać za murami, jedźcie do domu, tylko podpiszcie. I odmówiłem zdecydowanie i on powiedział, że dobrze, to nie musicie teraz, za dwa dni zgłosi się do was mój człowiek. I rzeczywiście za dwa dni wywołano mnie z celi. To było, powtarzam, to było, byłem internowany, to było zwykłe więzienie w Suwałkach na Wojska Polskiego wówczas, teraz nie wiem. I wtedy przyszedł jakiś cywil też, proponował, odmówiłem. I to było 21 grudnia, ostatnia rozmowa, a na początku stycznia przyjechał prokurator, młody człowiek, przesłuchiwał mnie i 5 stycznia zostałem aresztowany i sąd wyjazdowy wojewódzki, tryb doraźny, 3 lata więzienia. Tak to się odbywało. I prawdopodobnie, jeśli chodzi o te papiery, pewnie też tam wpisano, że jestem, że współpracuję, że rozmawiałem, że to jest tamto. Tyle tylko, że po pierwszej rozmowie, gdy wróciłem 19 grudnia, gdy wróciłem stamtąd, poinformowałem wszystkich w celi, kto to był i o czym rozmowa była. I tak jakoś instynktownie zupełnie, bo nie miałem absolutnie pojęcia o jakichś tam prawach kryminalnych, to było zresztą zamknięcie mi i przesiedzenie na dołku od poniedziałku do środy, to było też szokiem i nie byłem prawnikiem, nie jestem prawnikiem i to był wstrząs, stwierdzam, dla mnie przynajmniej, stwierdzam sam po sobie, ale jednocześnie różaniec, bo zawsze miałem różaniec i mam w kieszeni i powiedziałem, pokazałem do tego pułkownika Sommerfielda, proszę pana, tu jest mój różaniec, jestem katolikiem i to, co pan mi współpracuje, jest to niezgodne z moją wiarą. On wtedy powiedział, że a to nie szkodzi, bo u nas to są katolicy. Z tym, że rozmowa była grzeczna, z tym, że miała takie podteksty zastraszania takiego, takie, z tym, że to rozmowy dzisiaj na spokojnie też potrafię odtworzyć jakby z magnetofonu. Tak to było. Z tym, że papierów nie znam, co tam wpisano i tak dalej.
Czyli to zostaje w pamięci, to jest głębokie przeżycie na pewno.
Tak, to jest głębokie przeżycie i, no i później... I,
tak.
A później co dwa tygodnie zamykanie, później już jak po więzieniu, prawda. W więzieniu też byłem torturowany, kilkakrotnie byłem bity we własnym swoim mieście. Człowiek strażnik więzienny mnie bił. Za to było na 10 stycznia, poniedziałek, także do połowy maja nie mogłem spać na plecach, tylko na siedząco, trzymając się tych sprężyn górnej pryczy. No, takie tam były, no. A później, gdy było coś takiego między PRL-em a Rzeczpospolitą, takie, nie wiadomo co to było, zresztą do dzisiaj też nie, do końca nie wiadomo o co chodzi, dostałem tutaj na ten adres tu w Kanadzie pismo podpisane przez ówczesnego ministra sprawiedliwości, to był bodajże pan Chrzanowski, z informacją, że zostałem uniewinniony, bo ówczesny sąd nie miał wystarczających dowodów, żeby mnie skazać. I w związku z tym nie ucieszyłem się tym, bo to rzeczywiście kuriozum straszne. Ówczesny sąd, a trzeba się wiadomo, to była wojna z narodem, tryb jakiś doraźny, w ogóle nie miał wystarczających dowodów, tak Chrzanowski rzeczywiście tak podpisał ten list, stwierdza, że nie miał wystarczających dowodów, żeby mnie skazać. Oczywiście nie było mowy o żadnym naprawieniu krzywd, o żadnego niczego, a przecież ukradł mnie i całą moją rodzinę. I całą moją rodzinę. Przecież siedmioletnie wówczas dziecko, widząc co się wytaja w domu i ze mną, gdy oni tam biegali i z pracy i z domu zabierali mnie, to był cyrk na osiedlu w ogóle, to była głęboka prowincja. To nie był Szczecin, Warszawa czy Gdańsk. Tam wszystko sobie robiono, co chciano przecież, nie? Nie miałem żadnych...